Ślady Pegaza.
W naszym studiu Karolina Winiarska. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie do tego studia.
To jest ogromna przyjemność dla nas. Tak się zastanawiam, czy ja tutaj głupot od razu na dzień dobry nie powiedziałam. W tak piękną niedzielę rozmawiać o kryminałach?
Idealna to jest pogoda
na rozmawianie
właśnie o morderstwach. Tak, każda pogoda na morderstwo, na rozmowę o morderstwie jest dobra.
Ale to nie tak, nie od zawsze u ciebie tak było, prawda?
Nie od zawsze, od niedawna.
No to powiedzmy, dlaczego wzięłaś się za kryminały? Ty, znana, bardzo lubiana przecież pisarka powieści obyczajowych, sięgnęła po kryminały.
Po morderstwo. Aha. Nie chcę mówić, że to nastąpił taki etap w moim życiu, bo zawsze mi to rzeczywiście może troszeczkę dwuznacznie i niepokojąco, a nie chcemy się tutaj niepokoić w tą piękną niedzielę słoneczną. Natomiast kryminały były moim marzeniem i ja sobie po prostu to marzenie postanowiłam spełnić.
Czyli po prostu lubiłaś czytać kryminały.
Bardzo lubiłam czytać kryminały. Wychowałam się na kryminałach. I zawsze mi się marzyło, żeby napisać kryminał i zawsze mi się wydawało, że to jest poza moim zasięgiem literackim. I postanowiłam dać sobie szansę i sama siebie sprawdzić. I tak popełniłam przestępstwo, morderstwo, tak, na kartach powieści.
Dwa razy.
I trzecie w trakcie.
Bardzo się cieszymy, zaraz do tego trzeciego przejdziemy. Ale co wydawało ci się poza twoim zasięgiem? Ta intryga, że za trudna?
Sam sposób pisania, bo ja jestem chaotyczna i w życiu, i w pisarstwie. I łatwo się pisze o sobie chaotycznej obyczaj, ponieważ tam nie muszę tak sztywno trzymać się planu, bo nawet jeżeli mam plan to i go zmienię, to nic takiego wielkiego się nie dzieje. Mogę w połowie książki zmienić sobie koncepcję na temat zakończenia. W połowie kryminału, jak zrobiłam to przy pierwszym właśnie kryminale, który napisałam przy tajemnicy Ocean Blue, jak zmieniłam w połowie mordercę, to musiałam niestety całą pierwszą część książki również przeredagować. Więc ta wolność została mi zabrana i tutaj no niestety się nie zaskoczyłam tym, że inaczej się pisze kryminał niż obyczaj. Wymagana jest trochę większa, tak, dyscyplina, samodyscyplina i takie bardzo duża uważność. I tego się bałam słusznie, ale widocznie nadszedł taki moment w moim pisarskim, literackim życiu, że dorosłam do tej dyscypliny.
Kiedy rozmawiałyśmy jeszcze przed ukazaniem się pierwszej twojej powieści kryminalnej, to mówiłaś, że się z nią męczysz.
Męczyłam się, no bo właśnie, przyzwyczajona byłam, że sobie w połowie zmieniam koncepcję, tutaj sobie w połowie zmieniłam mordercę i nagle się okazuje, że muszę pierwszą część autentycznie prawie całą przeredagować, bo zupełnie muszę inaczej te tropy tym czytelnikom dawać, podsuwać, muszę trochę zmienić dynamikę tych postaci, muszę trochę przeredagować sceny, więc rzeczywiście umęczyłam się okrutnie, ale jakoś tak w tym umęczeniu chyba odczułam jakąś przyjemność i jakoś tak się wciągnęłam w to na
ale
tyle.
Ale nie poddałaś się, to tak, jest fantastyczne.
Bo mi się udało. Bo mi się udało, jak zobaczyłam, że skoro ten pierwszy dałam radę, bardzo mi się spodobała w ogóle ta koncepcja tej mojej bohaterki i bardzo chciałam zobaczyć, co ona dalej będzie robiła w życiu swoim.
Za moment porozmawiamy także o bohaterce Eliza Bartkowska, popularna pisarka kryminałów. Ależ zaskoczenie.
Tak, trochę chciałam się z czytelnikiem tutaj zabawić. Tak troszeczkę właśnie chciałam go zaskoczyć. I ładnie to też określiłaś przed audycją, tak puścić oko do tego czytelnika i trochę właśnie dając jej taką profesję, a nie inną, to zrobiłam. No i poznajemy Elizę w momencie, kiedy ma taki problem literacki i tą blokadę twórczą. I to jest taki, wydaje mi się, ciekawy punkt wyjścia również dla czytelnika.
Tak, też taki ludzki, też o tym rozmawiamy, że takie momenty w życiu pisarki, pisarza zdarzają się, o czym
bardzo
rzadko
często
się mówi. Właśnie. A my czytelnicy o tym nie wiemy i my domagamy się ciągle nowych książek, prawda?
Tak.
Szczególnie kiedy są serie, to chcielibyśmy co
miesiąc najlepiej.
A my autorzy,
tak, tutaj też właśnie czasami chcemy troszeczkę pokazać te kulisy tego powstawania i troszeczkę może właśnie dlatego przelałam te swoje również takie literackie problemy na moją bohaterkę, żeby może również czytelnikowi trochę przybliżyć to życie pisarza, jak to tak naprawdę od środka wygląda.
O Elizie porozmawiamy za moment, a teraz jeszcze powiedz o takich swoich ulubionych pisarkach, bądź też pisarzach kryminałów?
To nigdy nie ukrywałam i zawsze podkreślałam, że wychowałam się na Agacie Christie i uwielbiam jej twórczość.
Tak myślę, że twoje powieści są takim hołdem dla niej.
Troszeczkę tak. I gdzieś tak bardzo mi się marzyło właśnie pójść w te klimaty, troszeczkę podążać jej śladami. Natomiast też dużo się bardzo zaczytywałam w młodości, oczywiście, bo to był taki troszeczkę wcześniejszy moment, w Chmielewskiej. Uwielbiałam jej poczucie humoru.
Czyli matka polskiego kryminału
tak,
z kolei.
Tak, uwielbiałam, jak podchodziła do tego z lekkością, ale zawsze z taką dużą inteligencją, bo te wszystkie powieści tak naprawdę oprócz tego, że bawiły, to rzeczywiście zaskakiwały, więc ona tutaj połączyła rewelacyjnie naprawdę kilka trudnych umiejętności. Teraz obecnie tego czasu na napisanie, na czytanie mamy mniej, natomiast
napisanie
bardzo
też
lubię napisanie
dużo.
Też, tak. To. Wszystko jest połączone. Natomiast bardzo lubię sięgać po autorów, na przykład, których znam, których miałam przyjemność poznać. I gdzieś tam, jak mi się trafi w moje ręce ich książka, to mam taką podwójną przyjemność czytania tego i zanurzenia się trochę w tą historię, bo już wiem, kto za nią stoi. To jest, dla mnie to jest niezwykłe, cały czas i fascynujące.
A my jesteśmy bardzo ciekawi, dlaczego państwo czytają kryminały. Dlaczego państwo lubią kryminały? Karolina przyniosła do studia, jak zwykle zresztą, za co bardzo dziękujemy, swoje powieści, te właśnie najnowsze, kryminalne, więc one będą nagrodą w naszym szybkim, błyskawicznym konkursie. Czekamy na maile antena@radio.rzeszow.pl. Dlaczego państwo czytają, dlaczego państwo lubią kryminały? Ślady Pegaza. Mówimy o przyjemnościach na kartach
powieści.
Powieści, tak. Cokolwiek by to nie znaczyło, to jest nasza słodka tajemnica. Eliza Bartkowska, bohaterka najnowszej serii twoich kryminalnych powieści. I początek tytułu każdej z nich, tych dwóch, to tajemnica. I tak będzie dalej?
Tak będzie dalej, będzie tajemnica. Różne tylko będą tajemnice, natomiast to rzeczywiście będzie łączyło, bo zamarzyła mi się taka seria, po tej pierwszej tajemnicy Ocean Blue, którą napisałam, zamarzyła mi się taka właśnie seria, że będzie połączona bohaterką, ale można w razie czego będzie czytać oddzielnie. Ale jednak, żeby czytelnik wiedział, że to jest seria i można od początku do końca śledzić losy właśnie Elizy. Także Eliza spina wszystko, życie prywatne Elizy, tylko będzie zmieniała i to sobie też tak wymarzyłam, że będzie w każdej książce w innym kraju, w innym miejscu, więc dalej te podróże zostają ze mną, nawet w kryminale.
Bo kochasz podróże.
Kocham podróże, a nie mogę sobie na nie pozwolić w takim stopniu, jakim bym chciała w realnym życiu, więc moi bohaterowie korzystają z tego.
Zaczęło się od Jamajki.
Zaczęło się od Jamajki.
Jamajka. Czy to było wtedy zimno u nas, ciemno i ponuro?
Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie bardzo tęskniłam wtedy za słońcem i bardzo mi się chciało takiej mocnej egzotyki. Takiej egzotycznej egzotyki. Takiej, na którą nawet jakbyśmy chcieli, to sobie tak łatwo nie pozwolimy i spontanicznie. I wymyśliłam sobie tą Jamajkę. Poza tym z jakiegoś powodu ta Jamajka mi zaczęła pasować do morderstwa, do intrygi kryminalnej, do lat 30. Jakoś tak sobie wyobraziłam tamten klimat muzyczno...
arystokratyczny,
tak, właśnie. I tak bardzo
taki.
Weszłam trochę właśnie w ten świat. I ta Jamajka, od razu jak wpadłam na pomysł Jamajki, to od razu praktycznie ze mną to zostało i już nawet nie zmieniałam tego, nie myślałam o innych miejscach. To Jamajka od początku do mnie przemówiła, żeby tak na początek wrzucić Elizę w taką naprawdę przyjemną egzotykę.
Eliza płynie statkiem, no bo jakżeby inaczej?
Płynie statkiem. Też oczywiście tutaj się musiałam namęczyć, no bo jednak poszłam, pisząc kryminały osadzone w latach 30., to tak troszeczkę poszłam sobie na łatwiznę, ponieważ stwierdziłam, że nie znam się na tych współczesnych wszystkich metodach badawczych, kryminalnych. Natomiast dodałam sobie o tyle tutaj pracy, że no każdy fakt trzeba było sprawdzić. Mm-hmm. Czyli jak ten statek mógł wyglądać, więc musiałam przeglądać te zdjęcia tych statków, co mogło być na tym statku, co mogło nie być na tym statku, żeby napisać nawet jedną scenę, czy jedno zdanie dotyczące statku, to tych stron rzeczywiście musiałam przejrzeć sporo w tym internecie.
Czy to lubisz, dokumentację, czy ciebie to denerwuje?
Lubisz, tak? Lubię sprawdzić, lubię się sama przekonać, lubię pomóc sobie wyobrazić, bo ja potem jak już nawet czy zobaczę zdjęcie, czy przeczytam jakiś fragment, czy jakiś nawet techniczny opis, to już dużo łatwiej jest mi wyobraźnią wejść w tą scenę. Natomiast rzeczywiście, no trochę czasu się na to traci, w zależności od dnia i od tematu. Ze statkiem rzeczywiście było troszeczkę trudniej, tam musiałam tych stron trochę poszukać i poszperać. Natomiast no coś za coś. Nie chciałam współczesnego, no to cofnęłam się w czasie, ale muszę ten czas sprawdzić.
Ale współczesne też musiałabyś wszystkie metody sprawdzać i wszystkiego się uczyć.
Dokładnie, nie siedzę w tym, nie jestem w tym, więc no coś za coś. No to tutaj takie mam historyczne wycieczki.
Na statku pojawia się takie bardzo sympatyczne zdanie. Bardzo lubię ten cytat. Jedna z pań płynących statkiem mówi do Elizy: Bartkowska pisze nawet lepiej niż Agatha Christie. Urocze. Tak. Oczywiście ta kobieta nie wiedziała, z kim rozmawia.
Tak, tak, tak. Tutaj właśnie to jest tam trochę moja zabawa właśnie z czytelnikiem. Trochę takie taka zabawa trochę wchowanego, takie trochę podpuszczanie, takie trochę sprawdzanie. Takie trochę też ugłaskanie, czy pomoc Elizie właśnie w tym, żeby się poczuła trochę lepiej, trochę pewniej poprzez takie dobre słowa. Tak, tak troszeczkę tak wchodzimy tutaj w takie uprzyjemnianie życia tym bohaterom.
Zresztą nieprzypadkowo mówię o statku, bo już na statku widać, że Eliza to mocna, samodzielna, wolna kobieta.
Bardzo chciałam właśnie stworzyć właśnie taką charakterystyczną dziewczynę z charakterem. Ja w ogóle lubię dawać bohaterom takie cechy, które albo mi imponują, albo ja nie mam i bym chciała mieć. I bardzo lubię swoje przenosić takie marzenia. Niektórzy przenoszą na dzieci, ja przenoszę na bohaterów. Te moje niespełnione cele. I rzeczywiście dałam tutaj Elizie taką bardzo mocną osobowość. Ja chciałam, żeby to była konkretna osoba. Czasami taka trochę może bez kompromisowa, czasami
zasadnicza,
może
czasami
zasadnicza,
taka,
może trochę oschła w obyciu, ale chciałam pokazać, że taka natura, taka osobowość ma swoje dobre strony, może być wykorzystywana do dobrych celów i też jest potrzebna. Więc tak, chciałam tutaj tak ją wzmocnić maksymalnie.
Czyli Eliza jest taką kobietą wyzwoloną, bo lata 30. XX wieku, no to czas, kiedy kobieta... No,
tak, to, że jest pisarką, tak. To, że pisze kryminało, czyli taki męski trochę jednak ten gatunek jej wybrałam, to, że jest niezależna i samotna w tamtych czasach, troszeczkę tak chciałam właśnie pokazać, że można, że nawet jak są troszeczkę trudniejsze okoliczności, to można podążać za swoim głosem, można robić to, co się rzeczywiście naprawdę chce, być taką, jaką się chce, więc tutaj taka trochę iskierka nadziei, że skoro ona mogła w tamtych czasach, w tych latach 30. być silną kobietą, niezależną kobietą, no to my też możemy.
Tak, i to jest taka mądrość ponadczasowa,
tak,
prawda?
Jest.
Pan Maciej do nas napisał.
O.
Pan Maciej napisał, że słucha naszej audycji. Dlaczego uwielbiam kryminały? Ponieważ zawarta jest w nich wiedza na temat bardzo różnych rzeczy. Myślę, że często ludzie tego nie doceniają, ile autor kryminału musi przeczytać i zrozumieć, aby napisać swoją książkę. Jestem psychologiem i też pomagałem w konsultacji jednego z kryminałów pani Izabeli Janiszewskiej. Czytałem książki pani Karoliny, są bardzo fajne. Mam takie pytanie, jakie ma zdanie na temat kryminałów Retra Marcina Wrońskiego?
Nie czytałam, ale obiecuję się zapoznać i wówczas tak z przyjemnością porozmawiam na ten temat.
Ale kryminały retro, o samym gatunku myślę, że możemy tutaj przez chwilkę porozmawiać. Na przykład Marek Krajewski to jest pisarz, który rozpropagował bardzo kryminały retro.
Tak, tak, tak. I bardzo się z tego powodu cieszę, bo uważam, że ta właśnie ta ich klasa, ten ich klimat.
Ten specyficzny język też.
Dokładnie. I jest nam trochę potrzebny. To jest taka trochę ucieczka do zupełnie innej rzeczywistości i rzeczywiście pozwala nam oprócz tego, że się zagłębić w historię, w morderstwo, w kryminał, no to jeszcze właśnie poczuć tą atmosferę trochę tamtych czasów, troszeczkę sobie powyobrażać, jak to kiedyś było, gdzie tej klasy elegancji było więcej, była na salonach i tak można się trochę przenieść do innej rzeczywistości.
Panie Macieju, bardzo dziękujemy za tę wypowiedź. Drodzy Państwo, dlaczego Państwo lubią kryminały? Dlaczego Państwo czytają kryminały? Czekamy na kolejne maile antena@radio.rzeszow.pl za najciekawsze maile. Tutaj zostaną wręczone nagrody książkowe oczywiście. Zapraszamy. Ślady Pegaza. Karolina Winiarska, popularna autorka powieści obyczajowych i kryminalnych w naszym studiu.
Pięknie to brzmi, dziękuję.
Prawda, ale też się wzruszyłam. Jak to się stało, że Eliza, autorka kryminałów, zaczęła rozwiązywać zagadki kryminalne?
Ponieważ Eliza miała blokadę twórczą, więc postanowiła coś w swoim życiu trochę przypadkowo zmienić, bo dostała zaproszenie przez od starego znajomego do hotelu na Jamajce właśnie. No i tak się wahała, czy powinna skorzystać, bo akurat pisać też nie pisała, więc pomyślała, że to może być dobry moment, żeby zmienić otoczenie. Tutaj może być rzeczywiście taki podprogowe marzenie autorki tego kryminału, czyli moje, żeby sobie gdzieś wyjechać, zmienić otoczenie. No niestety przeniosłam to na Elizę i zmieniła to otoczenie i rzeczywiście zgodziła się, przyjęła zaproszenie, wypłynęła na tą Jamajkę, no i tam się wydarzył wypadek. Ginie pewna osoba. No i Eliza tak troszeczkę z automatu, troszeczkę z przyzwyczajenia, troszeczkę z takiego swojego tego zmysłu obserwacji zaczyna powoli dochodzić właśnie dlaczego, kto, jak to się stało, poznaje te wszystkie relacje, no i dochodzi do tego.
I mamy to, co u Agaty Christie, czyli małą grupę ludzi zamkniętą w niewielkiej przestrzeni. Tak. To jest właśnie to.
To jest to, właśnie to, co ja właśnie całym sercem kocham. I ten finał, gdzie zbieram, ja też celowo ich zebrałam w tym pomieszczeniu zamkniętym, żeby.
Pamiętam Herkulesa Poirot.
Tak, jak on ich wszystkich zbierał i on tak trzymał to napięcie w nas i po kolei do każdego się odzywał. Ty nie, to byłeś ty.
Ale na początku mówił, opowiadał historię tak, i te związki z tą osobą, każdy
i nam się
był
oczy
podejrzany.
Otwierały, tak, i przez całą książkę każdy miał jakiegoś innego podejrzanego. I nam się te podejrzenia zmieniały. I oczywiście no, mi się zamarzyła podobna sceneria, podobne emocje. I w podobnym klimacie właśnie to napisałam. I rzeczywiście zostałam przy tym, bo tajemnicę rodu Ashencroft.
Czyli druga powieść.
Tak, drugą część też tak zrobiłam. I to, co robię teraz, też tak robię.
A teraz piszesz trzecią tajemnicę.
Piszę trzecią tajemnicę. Tym razem zamarzyłam sobie Włochy. Nie mam znowu pojęcia dlaczego, ale tylko pomyślałam o tym państwie, to stwierdziłam, że to jest to. I tam Eliza się wybierze. I rzeczywiście tam osadziłam całą tą historię. Również zamknięta taka społeczność. A troszkę powiem, oni willi takie są. Mhm. Takie są takie w takiej willi, u takiej hrabiny. I tam rzeczywiście umarł pewien przyjaciel z ich kręgu. No i takie dochodzenie, kto, co i dlaczego. Znowu dużo relacji, dużo różnych zażyłości, dużo tajemnic,
przeszłości
intryg.
Pewnie.
Przeszłość mhm. oczywiście wychodzi. Tak. I zbliżam się no tak do połowy w tym pisaniu, ale już mniej więcej mam zarys, że właśnie ta scena finałowa również będzie w takim zamkniętym pomieszczeniu, gdzie Eliza odkryje wszystkie karty.
Jak ci się pisze trzecią tajemnicę?
Dużo lepiej.
Nie ma porównania?
Nie ma porównania. Pierwsza to tak jak ci się tak troszeczkę skarżyłam, że w takich bólach powstawała, tak troszeczkę musiałam zmienić swój styl i wyjść ze strefy komfortu. Drugą pisało mi się trochę lepiej. Natomiast ta trzecia, zahaczam odrobinę przyjemności w trakcie pisania. Już zaczynam lepiej czuć mój schemat pracy nad kryminałem. Już mniej więcej wiem, jak u mnie to wygląda, bo musiałam znaleźć swój własny sposób, swój własny styl pracy nad fabułą, nad historią, która jednak się różni od pracy nad obyczajem, książkami obyczajowymi. Zaczynam trochę to czuć, zaczynam trochę się tym bawić, więc jak teraz sobie zasiadam czasami wieczorami w wolnych chwilach, to rzeczywiście daje mi to coraz więcej przyjemności.
Tak, myślałaś, że tak będzie przy pierwszej powieści?
Nie, myślałam, że zakończę. I naprawdę, oczywiście zrobiłam sobie taką furtkę, że w razie czego, żeby napisać kolejną część, ale bardzo długo w ogóle nawet o tym nie myślałam. Wydawało mi się, że to jest dla mnie temat zamknięty. Ta tajemnica jedna, Jamajka wystarczy. Sprawdziłam, zobaczyłam, byłam na Jamajce i to wszystko. I nawet nie wiem, kiedy to był taki impuls już sporo po premierze, że nagle coś mi tak przeskoczyło w głowie, że chciałabym zobaczyć, co ta Eliza jeszcze, co mi przyjdzie do głowy z tą Elizą.
A może Kornwalia, a może zima.
Dokładnie, dokładnie. I jakoś tak nie pamiętam tego momentu, w którym podjęłam decyzję, że jednak napiszę tą drugą część. Ale chyba ta ciekawość, chyba się troszeczkę z tą Elizą zżyłam.
No bo to super babka.
No, no chyba tak. Chyba mi zabrakło właśnie takiej postaci i jak już zaczęłam pisać, to wiedziałam, że tak, że chcę w to iść i potem jakoś tak naturalnie potem wyszły te Włochy, to jezioro Como, tak sobie wymarzyłam.
A jaka pora roku?
Wiosna, marzec.
Dobrze.
Marzec, tak nie, no tak. Trochę nie zgrałam tego, no ale...
Ale słońce będzie?
Zaczyna być trochę słońca,
no
bo
no,
to
marzec. Dobre i to.
No, dobre i to na początek. Tak, taka nieśmiała wiosna. Więc spróbujemy tą nieśmiałą wiosną, ale już teraz w trakcie pisania tego, no już mi się właśnie marzy, żeby właśnie jakąś w bożonarodzeniowym klimacie, gdzieś tak, żeby ona tak. Właśnie tak w tym... Tak.
Sporo jest znakomitych kryminałów tak. Osadzonych
tak.
W tak czasie Bożego Narodzenia.
Zamarzyło w trakcie tego rejsu po jeziorze.
Tak. Agata Christie też, zdaje się, dwa kryminały miała z akcją podczas świąt Bożego Narodzenia. Pan Maciej ponownie napisał. W kryminałach fascynuje mnie to, jak autor tworzy taką wewnętrzną narrację. To jest takie pytanie, że chciałby zadać to pytanie. W kryminałach fascynuje mnie to, jak autor tworzy taką wewnętrzną narrację, żeby stworzyć cały splot zdarzeń, wydarzeń, intryg. Jak to się robi?
No właśnie to było dla mnie trudne. Ja nie wiedziałam, jak to się robi, jak zasiadałam do pisania pierwszego kryminału. Wiedziałam, że to się robi, ale nie wiedziałam jak. I miałam taki troszeczkę właśnie wewnętrzny głos, który kazał mi to sprawdzić. I rzeczywiście to wymaga dużej uważności, dużego skupienia, dużego planowania do przodu, takiego bardzo konkretnego.
Trzeba sobie tę drabinkę taką zrobić?
Trzeba sobie taką drabinkę zrobić, ale właśnie teraz przy trzeciej, jak piszę, to już mam tak, że mam tą drabinkę dosyć szybko, tak jakby napisaną i zaplanowaną i ja potem sobie tylko tą drabinkę już uzupełniam tymi pojedynczymi scenami.
Może
tymi...
wytłumaczmy, czym jest ta drabinka?
Drabinka to jest cała moja oś, cała moja intryga, całe to moje morderstwo i dochodzenie Elizy w moim przypadku właśnie do tego, kto zabił. I tutaj dosyć szybko mi się wyklarowała przy tej trzeciej książce właśnie ta fabuła, kto, co i dlaczego. Wiedziałam już dokładnie, co chcę osiągnąć na końcu książki, jakie słowa mają paść, jaki ma być finał. I teraz po prostu dobudowywuję sobie powoli te wszystkie mniejsze sceny, te smaczki właśnie, te tropy już podrzucam. Więc przez to, że ten mój szkielet jest taki dosyć oszczędny, to mogę dodawać te poboczne rzeczy bez ingerencji w ten główny szkielet i nie muszę tego całego szkieletu zmieniać. Tak jak to się wydarzyło przy tajemnicy Ocean Blue, gdzie zmieniłam w połowie tego mordercy i musiałam całą książkę praktycznie przeredagować.
Ale dlaczego ty tego mordercę zmieniłaś?
Bo wydawało mi się, że on jest zbyt oczywisty. Jeżeli ja jako autorka nie byłam zaskoczona tym, że on jest tym mordercą, to czytelnik również nie będzie zaskoczony. Mhm. I musiałam sama siebie zaskoczyć, wymyślając kolejnego mordercę. Więc jeżeli dla mnie to było zaskakujące, że ta osoba mogła być mordercą i po prostu musiałam do tego dorobić ideologię całą, jak on to zrobił, to stwierdziłam, że może rzeczywiście czytelnik też będzie zaskoczony.
No i przekonywałaś i przekonałaś. Karolina Winiarska gości w naszym studiu. Kto z Państwa chciałby jeszcze napisać do nas maila, dlaczego lubi czytać kryminały, to zapraszamy. antena@radio.rzeszow.pl.
Ślady Pegaza.
Z Karoliną Winiarską rozmawiamy o kryminałach, ale przecież obyczaj ciągle ciągle jest w twoim sercu bardzo mocno.
Tak, bo pomimo tego krótkiego skoku w bok, to oczywiście jestem wierna obyczajowi. Do tego stopnia, że po napisaniu właśnie tajemnicy rodu Ashencroft, poczułam ogromną tęsknotę za tym obyczajem i wróciłam do obyczaju i sobie szybciutko dokończyłam plik z komedią obyczajową, bo napisałam drugą część komedii Co za Meksyk. I z taką naprawdę przyjemnością, to takie trochę wakacje, właśnie sobie zrobiłam.
Bo ta książka taka jest.
Wakacje,
lekka,
tak,
przyjemna,
tak.
Wakacyjna, radosna.
I właśnie tak poszłam trochę w te klimaty i tak się czułam pisząc, to jest zupełnie inaczej mi się to pisało, to tak było fajnie, że nie muszę się tak mocno skupiać i mogę sobie tutaj z tymi wątkami i z tą moją fantazją popłynąć w różne strony i to nie ma takich tragicznych konsekwencji, mogę sobie zmienić koncepcję danego wątku, więc rzeczywiście obyczajowi jestem wierna i obyczaj też będzie. I myślę, że przed wakacjami uda się sfinalizować pracę nad kontynuacją Meksyku. I chciałabym właśnie dać moim czytelniczkom taką przyjemną lekturę na lato.
Powiedziałaś czytelniczkom, bo to głównie dziewczyny, prawda?
No nie oszukujmy się, tak, to głównie kobiety. Tajemnice też są bardzo kobiece, według mnie, więc jakoś tak też się przyzwyczaiłam i tak wizualizuję sobie właśnie osobę, która bierze moją książkę, że jest to właśnie taka pani, z którą mogłabym również usiąść przy herbacie i o tych książkach porozmawiać.
A powiedz, pomaga ci to, kiedy wyobrażasz sobie, kto czyta
tak,
twoje książki?
Tak, bo to jest jak z listem trochę. Ja chcę wiedzieć, do kogo piszę, dla kogo piszę. Lubię tak troszeczkę napisać też pod oczekiwania tej osoby na przykład, więc jeżeli tak sobie myślę, że silna bohaterka, że to się właśnie tej mojej czytelniczce może spodobać, że może ona się zainspiruje, może ją do czegoś to natchnie, może ona coś dla siebie wyniesie z tego, więc bardzo lubię sobie wizualizować tą moją czytelniczkę, że to jest właśnie taka kobieta podobna do mnie, do ciebie, z którą można pójść na kawę, porozmawiać o książce, o życiu, pośmiać się, ale też w taki bardzo mądry sposób zainspirować.
Bardzo potrzebujemy takich kobiet koło siebie.
Bardzo, tak.
Nie zawsze mamy, ale w książkach one są.
Mamy właśnie w książkach, dlatego ja czasami właśnie jak potrzebuję jakiejś kobiety, jakiegoś typu kobiety, to sobie po prostu ją piszę, stwarzam i ona rzeczywiście działa bardzo kojąco i sobie myślę, że skoro działa kojąco na mnie, to oby też działała kojąco na inne osoby, kobiety.
Co ci jeszcze pomaga w pisaniu?
No niestety z wiekiem rzeczywiście muszę mieć coraz więcej takiego spokoju w głowie. Nie potrafię już oderwać się gdzieś tam od codziennego szaleństwa i siąść sobie wieczorem i napisać kilka scen. Niestety potrzebuję coraz więcej spokoju, takiego wewnętrznego. Ja się muszę wyciszyć. To już jest ten etap, że potrzebuję takiej spokojnej głowy, spokojnej atmosfery wokół mnie. I tak naprawdę dopiero wtedy jestem w stanie usiąść. Ale potrzebuję też bodźców, potrzebuję też obserwacji. Czasami jak bardzo długo nie piszę, no bo mam ten taki szalony, powiedzmy, okres w życiu intensywny i nie mam czasu ani sił na pisanie, to bardzo lubię sobie poobserwować, zainspirować się właśnie, popatrzeć trochę na relacje i tak popatrzeć, co ja mogę z tego wyciągnąć dla siebie, co mogę ukraść, czy z tej rozmowy, czy z tej sytuacji. I to mi bardzo potem pomaga, żeby tym bohaterom przynajmniej próbować nadać takich ludzkich, papierowych cech.
Zapisujesz sobie te swoje
nie,
obserwacje?
Znaczy, kiedyś zapisywałam, ale ja gubię to, co zapisuję w telefonie nie zawsze
nie?
mam. Gdzieś tam milion tych notatek, ja potem nie mogę się odnaleźć, która była do czego, która
notatek,
jest...
Notatek, screenów też tak masz, tak?
Mnóstwo tego wszystkiego, więc to gdzieś po prostu zostaje we mnie, ale zapisuję, wiesz co, na takim etapie emocjonalnym, na takim etapie energetycznym, wrażeń, chęci, gdzieś tam jakiejś ogólnej wizji, czy ogólnego wrażenia z danej sytuacji i to mi pomaga. Że wiem, jaka powinna być tutaj dynamika między tymi bohaterami, bo podobną gdzieś tam już poczułam gdzieś indziej i chcę to po prostu przekazać.
12 książek.
12 książek.
Kiedy sobie o tym przypominasz, bo pewnie nie masz tego cały czas w głowie, to co ty czujesz?
Zaskoczenie, dumę, wzruszenie, bo przez te 12 książek dostałam, ja nie pisałam po to, żeby coś dostawać, ale dostałam tyle dobrej energii i tyle ciepła i tyle zrozumienia i tyle wsparcia, że to jest niesamowite, jak z takiej jednej pasji, z jednej myśli właśnie kilka lat temu, żeby napisać, ile można wyciągnąć dla siebie. Że niby piszę dla kogoś, niby oddaję te teksty ludziom, ale tak naprawdę ci ludzie dają mi dużo więcej. I to jest dla mnie najbardziej zaskakujące, bo się w ogóle tego nie spodziewałam. Ja w ogóle mam problem z otrzymywaniem, z takimi...
Z odbieraniem dobra od ludzi?
Takich emocji również. Mm-hmm. Ja tak lubię dystans. Ja nie lubię za bardzo wchodzić w takie bardzo bliskie relacje, czy bardzo osobiste. A książki sprawiły to, że zupełnie nawet nie to, że na siłę, ale tak naturalnie przychodzi mi właśnie wchodzenie czasami w bardzo ciepłe, bliskie relacje z odbiorcami, z czytelnikami. I to jest dla mnie niesamowite doświadczenie.
Chociażby podczas spotkań autorskich, prawda?
Spotkania autorskie, wszystkie wiadomości, które dostaję.
Tak, bo jesteś bardzo aktywna w mediach społecznościowych.
Które do mnie piszą, które się dzielą też swoimi wrażeniami. Gdzieś tam przechodzimy potem od moich książek do jakichś ich żyć i ich refleksji. I to jest niesamowite, bo naprawdę tego wsparcia dostaję mnóstwo. I może i gdzieś jest jakaś zawiść, czy jakaś negatywna energia. Ale ja mam wrażenie, że ja odbieram tylko, jestem nastawiona, albo tak tylko dostaję, może jestem na tyle szczęśliwym autorem. Dostaję te naprawdę mnóstwo tej dobroci. Mnóstwo.
Wiesz, że otrzymujemy to, jacy sami jesteśmy.
Zawsze to powtarzam innym. Jak mówię komuś, to w to wierzę. Natomiast tak, dziękuję.
No dobrze, to co dzisiaj będziesz robiła wieczorem?
Zdecydowanie będę odpoczywała. Nie powiem niestety, że z książką, ponieważ ostatnie czasy, nawet weekendy są tak intensywne, że bez tej książki, ale na pewno jestem tak wkręcona pozytywnie w te moje Włochy, że na pewno będę myślała o Elizie.
Wspaniale, czyli nie o tym, że jutro trzeba iść do pracy, chociaż kochasz swoją pracę.
Kocham moją pracę.
To podkreślmy, Karolina kocha swoją pracę, jest nauczycielką języka angielskiego.
Tak, kocham, uwielbiam i to jest moja też druga ogromna pasja.
Bo młodzi ludzie są fantastyczni,
fantastyczni.
Prawda?
No, naprawdę, w mojej pracy najlepsi są młodzi ludzie, autentycznie. I to, co dostaję od czytelników w świecie pisarskim, literackim, to dostaję od młodych ludzi w tym świecie właśnie szkolnym, edukacyjnym. To się, pani redaktor, zgadzamy.
Karolina Winiarska, fantastyczna pisarka powieści obyczajowych i kryminałów, gościła w Śladach Pegaza. Bardzo ci dziękuję.
I ja również bardzo dziękuję.
Bernadeta Szczypta, do usłyszenia. Ślady Pegaza.